Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jak ładnie grają, mówi Kasia, bo cały czas na festynie leśnym jesteśmy w Sopocie. Teraz w strefie ekologicznej będziemy rozmawiali z Marcinem Wilgą, czyli Borsukiem. Dzień dobry jeszcze raz.
Witam serdecznie wszystkich.
O tym, jaki las lubimy. Jaki las wydaje nam się lasem naturalnym, prawdziwym? Chociaż wszyscy leśnicy powtarzają i mówią, że właściwie w Polsce nie ma czegoś takiego jak las naturalny. To wszystko są lasy przez kogoś posadzone.
Dobrze to ująłeś. Mniej więcej koło roku 1800 masowo zaczęły zanikać lasy naturalne bądź zbliżone do naturalnych, a w to miejsce powstawały po prostu gospodarstwa leśne. Czyli po prostu drzewa zaczęto sadzić tak, jak to się sadzi kartofle, buraki, prawda? I w ten sposób pozyskiwano surowiec drzewny, który potem z powodzeniem był wykorzystywany do tego, żeby rozwijać naszą cywilizację.
I nawet gdy jedziemy do Białowieży, to ten też las nie jest lasem, no, prawdziwym, powiedzmy.
To znaczy, do końca prawdziwym. Fragmenty Puszczy Białowieskiej to istotnie można nazwać, że to są las naturalny, prawda? Dlatego, że tam człowiek za bardzo nie ingerował. Natomiast, tak jak już wspomniałeś, większość naszych lasów, to można powiedzieć, że to są no, takie jakby pola uprawne, prawda? Tyle, że zamiast wspomnianych ziemniaków czy buraków mamy drzewa.
My bardzo lubimy, gdy te pola uprawne zwane lasami są niejednorodne, ale są, Kasiu, różnorodne.
Tak, dlatego, że po pierwsze mamy możliwość oglądania różnych gatunków drzew, a poza tym jest jeszcze taka sprawa, że jeżeli mamy różne gatunki drzew, to wtedy jest mniejsza szansa, że na przykład taki kornik zeżre nam cały las.
I wy tego doświadczyliście?
My widzieliśmy, tak, obserwowaliśmy to zjawisko w Beskidach. Teraz byliśmy właśnie na urlopie. Byliśmy na Baraniej Górze i tam po prostu kornik zasiał totalne spustoszenie.
Zjadł całą górę,
można powiedzieć, tak. Też właśnie z informacji, które uzyskaliśmy tam od leśników, okazało się, że gdyby ten las był bardziej różnorodny, być może część drzew by została, drzewa liściaste by ocalały, natomiast ponieważ tam las, który również został zasadzony przez panującą dynastię, no po prostu był jednorodny i wtedy już, kiedy kornik go zaatakował, to bardzo duże spustoszenie.
To jak właśnie mieć ten taki ekologiczny, przyrodniczy szacunek do lasu, gdy mówimy w cudzysłowie uprawa?
Tak, przy czym możemy powiedzieć, że jeżeli gospodarz danego obszaru leśnego ma dużą wiedzę o tym, jak funkcjonuje taki las, to on będzie dobierał takie gatunki drzew, które są rodzime dla danego miejsca. W lasach liskich, które tutaj otaczają od zachodu Trójmiasto, w pewnym momencie zakłócono ten proces. W okresie zaborów w końcu XIX wieku zaczęto masowo sadzić między innymi sosnę zwyczajną, świerk pospolity i następnie sprowadzono modrzewie, gatunki typowe dla góry Pogórza. I w ten sposób zakłócono pewne procesy, które tutaj przebiegały w sposób naturalny. Igliwie, które opadało, spowodowało zakwaszenie podłoża. To jest tak zwane zjawisko borowienia albo pinetyzacji. Czyli jak gdyby obniżono te walory naturalne, które były w lesie. Masowo zaczęto osuszać torfowiska. Sądzę, że w ten sposób będą nowe obszary, które można pozyskiwać dla uprawy właśnie drzewostanów. Tymczasem to spowodowało pewne zakłócenia mikroklimatyczne i generalnie obniżenie produkcyjności na danym obszarze. I teraz wraca się do tego, tworzy się tak zwaną małą retencję. Co zresztą widać na przykład w leśnictwie Reduszewo, jak się jedzie ulicą spacerową do obwodnicy po lewej stronie.
Tam są zbiorniki.
Prawda? Właśnie to, co kiedyś istniało naturalnie, odtwarza się to po to, żeby przywrócić jakby te warunki pierwotne w danym miejscu.
No tak, tylko te zbiorniki są, no może nie wybetonowane, ale pokryte jakimś kamieniem na przykład.
Tak,
ale mi się marzą takie zbiorniki, które byłyby no, zbiornikami ziemnymi.
I takie też na pewno są tworzone. Wiem, że w leśnictwie Wejherowo ta mała retencja od dawna już jest wprowadzana w życie. I ja się cieszę, dlatego że w tym miejscu powstają nowe jakby walory dla przyrody. Między innymi pojawiają się kaczki krzyżówki, które korzystają z obfitości pożywienia. Różne owady, które przechodzą okres larwalny w wodzie. prawda? Czyli jeżeli spojrzymy tak w sposób holistyczny, szeroko, to tego typu obiekty, nawet sztucznie tworzone przez człowieka, jak gdyby wpływają pozytywnie na różnorodność biologiczną.
Bo to jest pytanie, czy ta przyroda rzeczywiście ma szansę przy współczesnej gospodarce leśnej. Z jednej strony wydaje się, że leśnicy, do których przez kilka lat niektórzy mieli pretensje, że oni sadzą lasy monotematyczne na przykład, prawda? Oni też się jak gdyby nauczyli obchodzić, pielęgnować las.
Tak. Przede wszystkim zauważyłem zainteresowanie leśników tymi dziedzinami, które kiedyś były pomijane. Bo one nie były po prostu potrzebne leśnikowi, żeby on produkował drewno, prawda? Obecnie leśnicy starają się posiąść pewną wiedzę o środowisku. Między innymi interesują się tymi grzybami, które są, że tak powiem, w sferze moich zainteresowań. A po co? A po to, żeby wiedzieć, jaki jest wpływ tych grzybów na środowisko, bo jak wiemy, część grzybów atakuje drzewa, prawda? Obniża jak gdyby jakość tego surowca, a co bezpośrednio przekłada się na wynik ekonomiczny.
No ale z drugiej strony tak, niedawno rozmawialiśmy o tym, że leśnicy zostawiają coraz więcej drzewa powalonego, drzewa w lesie. Właśnie po to, żeby zachować bioróżnorodność. Po to, żeby ten las był zdrowszy.
Tak, bo stwierdzono...
A przecież to drzewo leży, można powiedzieć, i się marnuje.
No, w większości to są jednak takie powały drzew, które zostały już wstępnie, można powiedzieć, nadgryzione przez różne grzyby. Widać się chociażby po tych przebarwieniach drewna. Czyli to drewno właściwie nadawałoby się tylko na opał. Czyli cena za taki metr, jak to mówią, za kubik tego drzewa nie byłaby rewelacyjna, dlatego lepiej, żeby to drewno się rozłożyło w lesie.
A, bo to zwykle nic grubego, tylko najczęściej jakieś gałęzie. To są inne pretensje do leśników. Panie, ale w tym lesie bałagan. Przyjechaliście tam, coś porobiliście, jakąś wycinkę i tyle zostało, tak?
Tak. Okazuje się, że to jest potrzebne. Po to, żeby ten las był bogatszy.
Po rozrzucanej gałęzi.
Tak. To jest jedna z metod podnoszenia właśnie różnorodności biologicznej. Co więcej, jakiś czas temu wyczytałem w prasie informację, że w Anglii celowo kaleczy się drzewa po to, żeby grzyby zaatakowały te właśnie drzewa, po to, żeby te grzyby spowodowały zamarcie tych drzew, spowodowały powstanie podłoży dla rozwoju innych organizmów. Owadów próchnojadów, drewnojadów, grzybów właśnie tych ksylobiontycznych, śluzowców, czyli mchów różnych, porostów i tak dalej. A skąd to się to wzięło? No stąd, że oni sadzili monokulturę. Doprowadzili do tego, że te organizmy po prostu powoli zaczęły wymierać, bo nie miały warunków do życia. I przez kaleczenie stwarzają nowe warunki korzystne dla różnorodności biologicznej.
Ty też przez długie lata o tym z leśnikami, można powiedzieć, dyskutowałeś, tak? Prowadziłeś swojego rodzaju taką prywatną akcję, żeby te lasy były różnorodne z jednej strony, a z drugiej strony były, żeby były jak najbardziej naturalne, na ile to możliwe.
No właśnie.
Oni jak gdyby chyba zaczęli słuchać, to przynosi efekty.
No słuchaj, sam zjawisko, że jestem przez leśników zapraszany na różnego rodzaju spotkania, gdzie możemy podyskutować, to świadczy o to, że zrozumieli, że ja nie jestem wrogiem tej grupy.
Co najciekawsze, to ty się z nimi nie pokłóciłeś na śmierć i życie. Chociaż czasami atakowałeś ostro.
Nie mam, wiesz, w naturze czegoś takiego, jak obrażać się i ja, że tak powiem, ludzi wyłączać ze sfery, że tak powiem, znajomości. Ja uważam, że każdego człowieka można przekonać do pewnych jakichś swoich racji. To jest tylko kwestia czasu, metod. Czyli trzeba być trochę chytrym, trochę dobrym politykiem, prawda? I mieć wiarę w sercu, jak to mówią.
A teraz to spokojnie możemy zaprosić słuchaczy Radia Gdańsk do tych wszystkich edukacyjnych stoisk leśnych, no bo też trzeba przyznać, jesteśmy coraz bardziej miejscy o tym lesie, o przyrodzie, o naturze. Wiemy wszyscy coraz mniej. Ja sam miałem kłopoty z rozpoznawaniem drzew. Kasia, Marcin również.
Myślę, że nie ty jeden. W ogóle tutaj też trzeba bardzo docenić pracę leśników edukacyjnych. edukacyjną. W czasie naszych podróży byliśmy na przykład w ośrodku edukacji ekologicznej w Istebnej i rzeczywiście te ośrodki pozyskują środki finansowe, one są coraz bardziej multimedialne, przygotowują ciekawą ofertę również właśnie dla turystów indywidualnych, dla grup zorganizowanych, przede wszystkim dla dzieci. Mogliśmy zaobserwować różnicę pomiędzy tym, jak kiedyś wyglądała lekcja muzealna dla dzieci, gdzie były tylko wypchane eksponaty zwierząt, a jak to wygląda dzisiaj po pozyskaniu środków, gdzie te eksponaty zwierząt są umiejscowione w takim jakby ich naturalnym środowisku, czyli jest rekonstrukcja lasu, jest rekonstrukcja właśnie, gdzie te zwierzęta mieszkają. Można sobie pooglądać, prześledzić historię na ekranach, odsłuchać, zobaczyć lub odsłuchać dźwięki, jakie wydają te zwierzęta.
Marcin tylko sprawa. Przytakuje głową. Tak, tak, tak. Ta edukacja leśna to jest na przykład wycieczka do lasu.
Tak, ja uważam, że oprócz tego, że młodzież studiuje podręczniki i uczy się odrębnie o pierwotniakach, o prawda, jakichś tam owadach i tak dalej, właśnie ekologia to jest tą nauką, można powiedzieć, królową nauk przyrodniczych, która pozwala zobaczyć w sposób całościowy, jak funkcjonuje dany ekosystem. Idziemy do lasu, podnosimy kamień i patrzymy, co pod kamieniem jest.
Nawet powiedział, że żeby zrozumieć las, to trzeba poznać jego fakturę.
Zobaczyć tą różnorodność na przykład w roślinności, że w jednym miejscu rosną buki, a kawałek dalej pojawiają się dęby. Pytanie dlaczego, prawda? I w ten sposób dochodzimy do tego, że przyroda jest zróżnicowana ze względu na warunki na przykład topoklimatyczne.
Zanim to nastąpi, tę wiedzę osiągniemy, zadamy sobie takie pytanie, no to można zakochać się w żuku gnojarku?
No jeżeli my docenimy jego przeogromną wartość w nawożeniu lasu, bo przecież ten żuczek zakupuje do gleby no między innymi odchody różnych zwierząt, zepsute rozkładające się owocniki grzybów i inne jakieś substraty, które dla nas no, mają takie określenie taki pejoratywne.
Ładny, taki ładny, taki bajeczny, a babrze się tam w tym.
Tak, tak. Albo powiedzmy te inne żuki padlinożerne, prawda, które zakupują padlinę, która w lesie. To jest służba sanitarna. Ona spełnia bardzo ważną rolę, bo jednocześnie usuwa z naszych oczu to, co nas denerwuje, drażni, prawda? A z drugiej strony wzbogaca glebę o minerały, które są niezbędne do tego, żeby drzewa, rośliny zielone normalnie funkcjonowały.
No to uwaga, pytanie za 100 punktów. Ostatnia seria pytań. Kasiu, Maćku, czyli przedstawiciele portalu Ruszaj w drogę, którzy mi dzisiaj towarzyszyli. Chodziliśmy po tych wszystkich leśnych stoiskach. I do ciebie, Marcinie, ostatnie pytanie. Moje magiczne miejsce w lesie. Ha, takie najbardziej. Gdybyśmy mieli stworzyć taką krótką short listę magicznych miejsc. Z czym wam się las kojarzy? Z jakim ładnym miejscem?
Powiem ci, że ja mam takich miejsc sporo. Nie mam jednego takiego super magicznego, ale mogę wymienić na przykład Dolinę Radości, okolice Diabelskiego Kamienia.
To na wyciągnięcie ręki, rzut kamieni ma Trójmiasta, w tym tak, mieście właściwie.
Tak. Poza tym takim magicznym miejscem moim jest Dolina Martenki. To jest rynna polodowcowa, która kończy się przy jeziorze Tuchomskim. Ona wchodzi w skład takiego zespołu rynien czesko-tuchomskich. Jest tam bajeczne warunki są. Po pierwsze cudowny krajobraz, spokój, tam nie ma ludzi. Tam jest cudowna przyroda, można fotografować i owady. I można zobaczyć żerujące żurawie i sarny, które przemykają gdzieś chyłkiem. I człowiek tam po prostu odpoczywa, nabiera sił witalnych.
Bo w tym lesie no, nie wiadomo na co się trafi. Czasami idziemy i nagle, no właśnie, jakiś zwierzak. Albo jakiś jeden taki widok, przebłysk słońca i to miejsce już zdaje się rzeczywiście magiczne. Jeżeli ja miałbym pokusić się o swoje typy, to nie byłoby to miejsce, ale byłby to czas w lesie. Ja bardzo lubię czas w lesie, gdy to jest las zamglony, to po pierwsze, a więc wszystkie leśne poranki, ale też lubię te jesienne lasy, gdy pada nie deszcz, ale taka mrzawka i lubię taki cokolwiek chłodny, trochę lekko ponury, tak, ja z filmu fantasy.
Ja wręcz przeciwnie, ja uwielbiam las latem, a zwłaszcza jeżeli w tym lesie gdzieś jest jezioro i takie połączenie właśnie lasu i jeziora. Myślę, że na Kaszubach jest wiele takich miejsc, można znaleźć. My z Maćkiem bardzo lubimy do Potęgowa jeździć nad jezioro w okolice. Tam jest również piękna ścieżka. Można się przejść na tak zwaną Szczelinę Lechicką, wejść na wzniesienie i stamtąd pomiędzy drzewami roztacza się przepiękny widok na jezioro, właśnie na resztę tego terenu. A drugim moim typem jest Puszcza Białowieska. Mi się osobiście bardzo podobało w rezerwacie ochrony ścisłej, który jest wpisany na listę UNESCO, jest obszarem ściśle chronionym, ale również cała Puszcza Białowieska. Ja, moim marzeniem jest w ogóle pojechać tam na taki dłuższy wypoczynek rowerowy.
Wnioski z tego takie, żeby nie las, gdyby nie las, no to bylibyśmy o coś ubożsi, o swego rodzaju doświadczenie. Od czasu do czasu, no po prostu trzeba pojechać do tego lasu.
Zdecydowanie od czasu do czasu trzeba pojechać do lasu. No las to są wspomnienia przede wszystkim mojego dzieciństwa związane z lasami mirachowskimi. To jest właśnie ta miejscowość, o której Kasia już wspomniała, czyli Potęgowo w gminie Linia. Spędziłem tam praktycznie każde wakacje w czasach dzieciństwa. Oprócz jeziora Potęgowskiego jest przepiękny szlak właśnie, który kroczy się poprzez Szczelinę Lechicką, przez jezioro Lubygosz, które jest niesamowitym jeziorem z brunatną wodą. Wygląda jak brudna, ona jest bardzo czysta, pierwsza klasa czystości tej wody, ale pierwsze, co właśnie, co tylko włoży się rękę do tego jeziora, to ma się takie wrażenie, że cała ręka jest w takiej brudnej mazi, prawda? Obok tego jeziora Lubygosz mamy groty, bardzo podobne do grot mychowskich. Mamy bunkier Ptasia Wola i dalej tym szlakiem idziemy sobie w kierunku jeziora Kamiennego z diabelskim kamieniem, który podobno został zesłany.
Ja myślę, że tych rekomendacji na waszym portalu to będzie już teraz zdecydowanie więcej, dlatego że wy nabraliście taką ilość przewodników po lasach i macie jeszcze przed wami tyle odkryć, a widząc wasz zachwyt, no to będą opisy naprawdę z wielkim zachwytem. I też umawialiście się z leśnikami, że wy do nich pojedziecie tak prywatnie, czy nie wiem, czy to jest...
No, bardzo byśmy chcieli zobaczyć tą hodowlę sokołów, tak, no i tam do Stuchomia. Stucholi, i tam no, chcielibyśmy się wybrać.
No, leśny, jak Państwo słyszą, leśny zawrót głowy. Dziś w Sopocie do godziny 18. Ja już dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowy. Marcin Wilga, Kasia, Maciej Marczewscy i Włodzimierz Raszkiewicz. Mówimy z Sopotu. Do usłyszenia, do usłyszenia.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.